Radiowy poradnik medialny.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj porozmawiamy o fake newsach, o wiadomościach pisanych, zdjęciach i wideo, które celowo wprowadzają w błąd, szokują albo wzbudzają ogrom kontrowersji. Jak poznać nieprawdziwą informację? Temat fake newsów w radiowym poradniku medialnym przybliży analityk i komentator gospodarczy Janusz Pietruszyński. Z raportu Czy żyjemy w rzeczywistości fake newsów wynika, że w Polsce właśnie z fake newsami spotyka się codziennie lub prawie codziennie aż 75% z nas. To bardzo duże liczby.
Wydaje mi się, że te liczby są niedoszacowane, ponieważ z raportu Banku Światowego wynika, że dezinformacja ma znacznie większą skalę, została uznana za jeden z największych problemów cywilizacyjnych tego roku. Wydaje się, że ta prognoza zostanie rozszerzona również na lata kolejne. Zatem te statystyki potwierdzają hipotezę, ale moim zdaniem tutaj są nieco zblurowane i mamy do czynienia na pewno ze znacznie większą skalą. To jest dezinformacja i fake newsów.
Kiedy to powstało, zaczęło powstawać, ta skala zaczęła rosnąć?
Nie ma takiego jednego momentu, w którym możemy uznać, że to jest ten miesiąc czy ten dzień, kiedy powstały fake newsy. One rozwijały się w zasadzie od samego początku gospodarki cyfrowej, czyli od samego początku internetu. Można przyjąć, że to jest końcówka lat 90. i im bardziej zaawansowany był rozwój internetu, im więcej narzędzi internetowej komunikacji powstawało, tym większe były pokusy osób, które ze złą intencją wchodziły do tej przestrzeni cyfrowej po to, by wprowadzać w błąd, po to, by dezinformować. Potem te procesy, o których teraz powiedziałem, zostały sprofesjonalizowane, powstały całe zespoły ludzkie oraz technologiczne, o czym też za chwilkę wspomnę, których pracą zawodową jest wprowadzanie w błąd z korzyścią dla tych, którzy takie kampanie dezinformacyjne zlecają.
Zacznijmy od początku. Czym jest w ogóle fake news?
Fake news to jest cyfrowe kłamstwo. To jest informacja, która zawiera kawałek prawdy lub zawiera coś, co prawdą było, ale zostało przetworzone. Na przykład to może być zafałszowany tytuł publikacji internetowej, albo po prostu w danej publikacji, czy w danym obrazie cyfrowym, bo to może być film, może być zdjęcie, w ogóle nie ma elementów prawdy i są to rzeczy, które z gruntu nas wprowadzają w błąd. Tak jak na przykład ostatnie pewnie znane Państwu filmiki przedstawiające polityka w niezbyt korzystnej sytuacji, czy sportowca w miejscu, w którym na pewno nie był. To jest ta definicja. To jest po prostu bardzo zaawansowane technologicznie kłamstwo cyfrowe.
Dlaczego tak się robi? Po co kłamać?
Dlatego, żeby uzyskać korzyść. Przypomnijmy, że dezinformacja jest bronią cyfrową używaną przez państwa w wojnie dezinformacyjnej. Ta wojna trwa w tej chwili w Europie oraz na całym świecie w rywalizacji pomiędzy różnymi mocarstwami, gdzie jedno państwo próbuje zdominować inne państwo w ramach tej wojny. Wojna również trwa pomiędzy korporacjami. Kłamstwo wówczas ma czytelną korzyść uzyskania przewagi rynkowej, odebrania części klientów albo wprowadzenia bardzo lojalnych i przywiązanych do danego podmiotu klientów po to, żeby ich może na początku nie przejąć, ale zniechęcić albo wprowadzić w tego typu refleksje, czy ja na pewno podpisałam umowę z właściwym bankiem, czy od lat współpracuję z właściwą firmą GSM, czy na pewno to jest hotel, do którego powinnam pojechać na majówkę. Tutaj mamy bardzo dużo obszarów. No i na końcu mamy też rzeczy dotyczące psychologii społecznej, ponieważ bardzo dużo osób, jakby to powiedzieć, czerpie satysfakcję z tego, że wprowadzi w błąd inne osoby w internecie. Tutaj mamy coś takiego, co się nazywa koloryzowaniem własnego życia. Mhm. Osoba, która spędza większość czasu przed telewizorem, ma szare, bardzo przewidywalne i powtarzalne życie, ale z własnej wewnętrznej, trudnej do wytłumaczenia potrzeby chce nam pokazać przez media społecznościowe, że akurat w ten weekend jest w jakimś malowniczym kurorcie, czerpiąc z tego satysfakcję. Nas to zaskakuje, bo przecież wczoraj widzieliśmy tę osobę na spacerze, a ta osoba czerpie z tego jakiś krótki taki moment radości. To też jest kłamstwo przecież.
Z jednej strony emocje, z drugiej chyba za fake newsami stoją ogromne pieniądze.
Teraz już tak, coraz większe pieniądze, coraz większe ekosystemy, bo tak to trzeba powiedzieć, które są odpowiedzialne za trzy odrębne czynności. Najpierw to jest diagnozowanie, czy dany fake news znajdzie przestrzeń do tego, by stać się popularnym. Mhm. Bardzo dużo fake newsów, my tego nie widzimy, proszę Państwa, ale jest fake newsami nieudanymi. To znaczy, my nie uwierzyliśmy w te fake newsy. One nie dostały zasięgów i nie zaangażowało bardzo dużej ilości osób. I tym się zajmują specjalne firmy. Zaraz, jeśli będzie ku temu okazja, powiem, w których miejscach powstają takie fake newsy. Następnie mamy odrębne zespoły odpowiedzialne za tak zwaną pierwszą dystrybucję, po to, żeby bardzo szybko do dużej ilości osób ten fake news dotarł. I odrębne osoby, czy odrębne zespoły, choć mówiąc osoby, mam na myśli również technologię, bo to są boty bardzo często, są odpowiedzialne za to, żeby utrzymać zaangażowanie wokół tego fake newsa. To są sztucznie generowane komentarze, to są sztucznie dystrybuowane retweety czy udostępnienia przekazywane dalej. Bardzo często media się na to nabierają, media uznają, że to jest ważny temat i zaczynają publikować artykuły na ten temat. I to jest taka klasyczna ścieżka marzeń firm odpowiedzialnych za dezinformację. Internet, media społecznościowe, a potem mainstreamowe media, które powagą swoich marek, powagą tego, że są mediami, nadają temu fake newsowi ważności, a potem na końcu dopiero ktoś zaczyna to analizować i to jest czwarta, bardzo istotna część tego biznesu, tak zwane firmy fact-checkingowe, które sprawdzają, czy to w ogóle jest prawda i one to dementują, prostują, analizują i mówią, proszę państwa, ta informacja, którą państwo od tygodnia widzicie w swoim ulubionym portalu internetowym, jest nieprawdą.
To jak się nie dać, jak mamy taką wielką machinę przeciwko nam?
Krytyczne myślenie jest popularnym pojęciem, które zostało wypromowane kilka lat temu. My jesteśmy już, o czym pewnie nieraz państwo słyszeli, bardzo zaawansowanymi użytkownikami internetu. Tyle tylko, że jesteśmy też coraz częściej zagonieni i nie mamy możliwości skupienia się w warunkach laboratoryjnych. Dlatego to jest kanon pewnego zachowania cyfrowego. Nie powinniśmy ulegać natychmiastowemu zainteresowaniu jakąś informacją, tylko sprawdzić źródło, sprawdzić, czy to źródło jest rzetelne, czy to źródło ma potwierdzoną wiarygodność. Następnie zobaczyć, jak wygląda dystrybucja tego komunikatu. Czy na przykład w innych o uznanej marce mediach widzimy tę informację w tej samej formie, czy to zostało przez kogoś potwierdzone, a potem zobaczyć, czy reakcje do tej informacji są naturalne, czy też wyglądają na sztucznie sterowane, czy nie są na nasze pierwsze spojrzenie nienaturalne. To jest wręcz nieprawdopodobne, żeby w 3 minuty po publikacji jakiejś informacji pojawiło się 200 komentarzy. To nawet technologicznie jest niemożliwe do wykonania. Ten szereg zabiegów, które są elementem tak zwanej higieny cyfrowej, dają nam komfort, abyśmy nie ulegali temu, ale jednocześnie jest też czarna strona tego, że my w pewnym momencie bardzo mocno obniżamy zaufanie do wszystkich i ze stratą dla państwa, dla mediów, bo skoro fake newsy zdarzają się wszędzie, to my już nikomu tak naprawdę nie wierzymy i to jest zły proces, z którym w tej chwili wszyscy starają się walczyć w tej przestrzeni. Natomiast wracam do pytania wyjściowego. Musimy bardzo ostrożnie podchodzić do wszystkich informacji, które widzimy, które słyszymy, które czytamy, sprawdzać, a dopiero potem przejść do procesu budowania sobie postawy wobec tej informacji. Czy uwierzyłam, analizuję i wyciągam z tego wnioski.
Ale można powiedzieć, że każdy z nas kiedyś, albo nawet i codziennie, albo co któryś dzień został oszukany.
Z pewnością tak, natomiast my mamy różne mechanizmy obronne. I niektóre osoby widzą to, ale nie angażują się, machną ręką, podchodząc nonszalancko, kolejna informacja, przecież ludzie w to nie wierzą. Mhm. Inne osoby uruchamiają się bardzo szybko z takim mechanizmem angażującym, czyli rozczytujemy to, patrzymy na komentarze, zaczynamy trochę przeżywać tę informację. Jeszcze inne osoby angażują się dopiero jak widzą, że sieć naszych znajomych w mediach społecznościowych się w to zaangażowała. Czyli potrzebujemy tego tak zwanego social proof. Skoro tak wielu moich znajomych przekazuje dalej tę informację, to chyba oni przeczytali to wcześniej i wiedzą, że to jest prawda. Ja teraz mogę spokojnie w tę informację zaufać. To nie zawsze się tak sprawdza. Jesteśmy bardzo mocno narażeni na fake newsy w zasadzie codziennie, ale to nie znaczy, że jesteśmy na te fake newsy skazani. Mamy, w co głęboko wierzę, tę zdolność poprawiania tego mechanizmu ochronnego. Cały czas się uczymy internetu, uczymy się naszych reakcji, więc przyszłościowo będzie tym firmom od fake newsów coraz trudniej nas złapać na te swoje sztuczki.
Czy są jakieś dziedziny, branże, w których te fake newsy się częściej pojawiają?
Nie ma jednej branży, w której one się pojawiają, dlatego że firmy, czy też te ekosystemy, które generują newsy, bardzo uważnie obserwują to, czym my się interesujemy. Każdy dzień to jest nowa historia w internecie, każdy dzień to są nowe emocje w internecie, więc nie ma jakiejś wąskiej specjalizacji. Jest pewien taki stały algorytm rzeczy, które bardzo mocno na nas rezonują. Wszystko, co bezpośrednio dotyczy naszego życia rodzinnego, naszego portfela, czy naszego bezpieczeństwa, zawsze będzie mocniej na nas oddziaływać, wpływać, będzie gdzieś nas uruchamiało też emocjonalnie. Jeśli ktoś wprowadzi nas w błąd i jakiś fake news zburzy ten mechanizm ochronny, to prawdopodobnie chodziło o to, że nasza rutyna codzienności, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, co sobie cenimy, co powoduje, że czujemy się bezpiecznie, może zostać naruszona. Myślę, że nie będzie żadną niespodzianką, że dotykamy teraz tematów bardzo wrażliwych społecznie. Mówimy o zagrożeniu wojną, o zagrożeniu bezpieczeństwa naszego państwa, naszego społeczeństwa, naszego naszej rodziny. Te rzeczy zawsze będą bardzo mocno uruchamiały nas emocjonalnie.
Kto częściej jest narażony na uwierzenie w fake newsy? Młodzi, którzy tylko czytają lidy, tylko czytają tytuły, czy może starsi, którzy troszeczkę wolniej się poruszają? Nie wszyscy w internecie.
Może to będzie dla Państwa wskazówka, ale podstawową grupą docelową dla firm, które zajmują się profesjonalnie tworzeniem fake newsów, są facebookowe grupy, gdzie są tak zwane gospodynie domowych budżetów. To są mamy, bardzo często młode mamy. To są osoby, które są na etapie tworzenia rodzin, tworzenia pierwszych gospodarstw rodzinnych, pierwszego domu oraz bezpośrednie otoczenia tych osób, czyli siostry, mamy i teściowe. Ta grupa jest bardzo dobrze zorganizowana w przestrzeni mediów społecznościowych. To są grupy tak zwane parentingowe wokół rodzicielstwa, grupy poradnikowe, grupy dotyczące podnoszenia jakości życia. One są bardzo liczne, potrafią mieć po 100-200 tysięcy uczestniczek. To jest dobre miejsce, żeby przetestować sobie, czy pewne tematy będą nośne. Mhm. Czy wrzucenie przypadkowo pomiędzy dyskusją o tym, jakie żywienie alergiczne dla dziecka polecamy, albo który hotel spa dla rodziny z psem jest najlepszy, przemycenie jakiejś takiej informacji, która ma przypadkowo wzbudzić niepokój, ona ma lekko przekierować uwagę. Jeśli się okaże, że ta informacja systematycznie co jakiś czas wrzucana wzbudza zainteresowanie, to zaczyna być rozkręcana cała wielka kampania fake newsowa. Przykłady z ostatnich lat pokazują, że bardzo dużo kampanii fake newsowych zaczęło się właśnie na tych grupach facebookowych, tak zwanych rodzicielskich i skupionych właśnie wokół mam, dzieci oraz tak zwanego życia rodzinnego, gdzie są małe dzieci i te procesy wychowawcze.
To jak nie dać się fake newsom i jak uczyć później właśnie dzieci uczulać się na to, co czytają i co widzą?
Jeżeli chodzi o nasze samodzielne czynności, jest to bardzo trudne, dlatego Unia Europejska wdraża mechanizmy ochronne dla nas, dla obywateli wspólnoty, wymuszając na platformach internetowych i platformach social mediowych technologiczne bariery, które będą powodowały, że my będziemy o tym ostrzegani. Bardzo ciekawym rozwiązaniem ostatnich tygodni w jednym z mediów społecznościowych jest to, że jeżeli pojawia się jakaś wypowiedź osoby publicznej, na przykład polityka albo naukowca, pod spodem pojawia się tak zwany przypisek, czy ta wypowiedź polega na prawdzie i czy polega na tak zwanym konsensusie naukowym. I ten dodatek, to ostrzeżenie, za chwilę będziemy, proszę Państwa, widzieli w większości mediów społecznościowych oraz na większości portali internetowych. Czyli jeżeli jest jakaś kontrowersja wokół tezy stawianej przez wypowiedź osoby publicznej, to my na dole będziemy widzieli, że to jest ta wypowiedź. Natomiast bardzo dużo osób w internecie zwraca uwagę, że ona jest niezgodna z tym, co zostało wypracowane w ramach konsensusu społecznego albo konsensusu naukowego. I tutaj na razie na pierwszym planie są politycy. I to nie dotyczy tylko polityków polskich, ale również polityków europejskich, którym też się zdarza powiedzieć coś, co jest nieoczywiste. Czasami te wypowiedzi w przypadkowym miejscu powodują pewien chaos informacyjny, więc tutaj takie jest rozwiązanie systemowe. Myślę, że to jest w ogóle dobry kierunek, żeby technologia, która stworzyła to całe uniwersum, gdzie dochodzi do fake newsów, stała jednocześnie się strażnikiem tego, żeby było to prawdziwe i nas nie wprowadzało w błąd.
Fake news kojarzy nam się głównie z jakimiś artykułami, z jakimiś tekstami, ale to też obrazy.
Obrazy oraz pliki wideo. I teraz, jeżeli mamy sobie to jakoś skategoryzować, to mówimy o fake newsach w epoce przed sztuczną inteligencją i po sztucznej inteligencji. Epoka przed sztuczną inteligencją, czyli ostatnie lata, to są po prostu zdjęcia, które zostały zmanipulowane, przerobione w programach graficznych. To są filmiki, do których w ramach postprodukcji dołożono sztuczne tło, zdeformowano rysy twarzy. Natomiast od etapu, kiedy sztuczna inteligencja zaczęła się bardzo intensywnie implementować do systemów, mamy do czynienia z czymś trudniejszym do zauważenia i bardziej zaawansowanym, ponieważ mamy to bardzo mocno urealnione. Klasycznym przykładem są chociażby tak zwane ożywienia postaci z historii kinematografii, które już nie żyją. Czyli aktor może nagle przemówić ponownie w filmie. Mamy bardzo profesjonalnie poprawiane obrazy, które były kręcone w starych technologiach i to są wrażenia estetyczne. Natomiast tutaj mamy też trudniejsze rzeczy, bo mamy zaburzenie tak zwanej linearnej linii czasu. To znaczy, że tworzone zwane deepfake'i, bo tak one się faktycznie nazywają, te pogłębione fake newsy, sprawiają, że o godzinie 12 danego dnia postać publiczna może być w czterech miejscach jednocześnie, co jak wiemy jest niemożliwe. I mamy polityka, który jest sobie w jakimś mieście z wizytą, a w tym czasie filmiki pokazują, że on bierze udział w konferencji naukowej albo spotyka się z dziećmi w szkole w innym regionie Polski. Mówię o tym dlatego, że w poprzednich latach mieliśmy kampanię wyborczą w Korei, gdzie występował polityk prawdziwy jako człowiek oraz stworzono kilka jego cyfrowych kopii i deepfake'i prowadziły kampanię. On przemawiał w kilku miastach jednocześnie tego samego dnia o tej samej godzinie. No i tutaj mamy oczywiście przerobione piosenki, przerobione utwory literackie, przerobione zapowiedzi programów telewizyjnych, więc w tej chwili jesteśmy w takim trudnym momencie, dlatego że jest eksplozja tych rzeczy i tutaj smutna wiadomość. Nam się to bardzo podoba, bo to jest...
Podoba?
Podoba, dlatego że to jest nowa technologia. Ona jest też użyteczna. My sami na swoich komputerach już też to możemy zrobić, bo ChatGPT w najbardziej zaawansowanych wersjach daje takie możliwości. Rozmawiamy kilka dni po premierze wersji Sora, która te słowa, które teraz Państwo słyszycie w tej audycji, możemy zamienić na film, czyli ChatGPT może stworzyć plik multimedialny, pokazujący panią redaktor i mnie w tym studio, jako podkład wizualny naszej dzisiejszej rozmowy. Więc to zawsze bawi na początku i ciekawi. Natomiast to jest kolejne, bardzo niebezpieczne narzędzie do wprowadzania w błąd i niestety do zniekształcania debaty publicznej.
Ta granica się przesuwa.
Nie wiadomo, do jak dalekiej granicy ona się przesunie, bo zapowiedzi kolejnych rozwiązań są jeszcze bardziej futurystyczne. Natomiast powtarzam jeszcze raz, żeby to dobrze wybrzmiało. Mamy organ, który temu się przygląda, to są instytucje unijne, które bardzo mocno dyscyplinują wszystkie firmy technologiczne, które wiedzą, że to jest dobry biznes, bo oni na tym też będą zarabiali pieniądze, wymagają standaryzacji i wymagają tego, aby nie stracić ani na chwilę z oczu człowieka. Człowiek jest w samym centrum uwagi Unii Europejskiej. I co to teraz oznacza? To oznacza, że my za moment na plikach tworzonych przez sztuczną inteligencję, plikach graficznych, na przykład reklamach, będziemy widzieli oznakowanie, że to jest reklama stworzona przez sztuczną inteligencję z użyciem postaci ludzkiej, która nie istnieje, czyli jest wymyślona. Mhm. To samo będziemy widzieli na plikach wideo, czy na plikach multimedialnych, bo tutaj ta definicja wideo nam się trochę już zdeaktualizowała. I to jest kolejny bardzo dobry krok w kierunku tego, żebyśmy my oswajali się z przestrzenią, która jest sztucznie tworzona, nie jest prawdziwa, jest to tylko pewną atrakcją, natomiast nie podnosi naszego waloru edukacyjnego od tego, co jest rzetelne, właściwe. I tutaj myślę, że to nie będzie żadna duża niespodzianka, ale rośnie jeszcze bardziej znaczenie mediów. Mediów, które są trzonem całej architektury informacji, bo w tej chwili za tworzenie tych fake newsów, deepfake'ów może wziąć się każdy tak naprawdę, więc mamy bardzo dużo osób, które tym się zajmują. Natomiast w samym środku tego, w momencie, kiedy my uruchamiamy mechanizmy sprawdzania, kto stoi za tą informacją, kto stworzył tę grafikę, kto jest odpowiedzialny za to nagranie wideo, jeżeli będą to podmioty o dużej wiarygodności oraz zaufaniu społecznym, a media mają cały czas zaufanie społeczne, to będziemy wiedzieli, że to jest prawda, temu powinniśmy wierzyć, a to są rzeczy, w których sztuczna inteligencja została zaangażowana po to, żeby nas wprowadzić w błąd.
To na koniec podsumujmy. Takie ABC dla nas wszystkich, żeby nie dać się fake newsom, to?
Trzy źródła to jest minimum. Każda informacja, każdy tytuł, każdy wstęp do artykułu, który Państwo widzicie w internecie, powinien być dla Państwa zachętą. Wejdę na inną stronę o wysokiej wiarygodności i sprawdzę tę informację. To dotyczy również, i to jest ta druga rekomendacja, zdjęć i filmików, które Państwo widzicie. Jeżeli Państwo widzicie coś, co wzbudza Wasze emocje, zachwyt, zaskoczenie albo oburzenie, postarajcie się popracować chwilę z tą emocją i zobaczyć, czy gdzieś ten filmik jeszcze istnieje w tej samej wersji, bo zaraz może się okazać, że Państwo zobaczyliście entą kopię tego samego. A trzecia rzecz to jest bardzo spokojne podejście do tego, co jest clue tej całej zabawy. A to clue jest takie, żebyśmy my się w te rzeczy jak najdłużej zaangażowali i jak najdłużej zostali w tym ekosystemie mediów społecznościowych. W związku z tym ostatnio bardzo modnym powiedzonkiem jest to, że powinniśmy wszystko, co widzimy w mediach społecznościowych i w internecie, oceniać z perspektywy helicopter view, czyli z lotu helikoptera. Obejrzeć sobie to z góry i dopiero ocenić, a nie w pierwszej reakcji czymś się zachwycić i w coś uwierzyć.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo proszę.